Rok wiary się kończy, zatem będzie to nasze ostatnie spotkanie w tym cyklu i też dlatego dzisiaj temat taki wybiegający do przodu, tak abyśmy też mogli doświadczyć, jakie czekają nas możliwości. Chciałbym dzisiaj odejść na chwilę od punktów katechizmu, a skupić się na tekście Pisma Świętego i dzisiaj dotknąć tego epizodu, kiedy Pan Jezus po wodzie, krocząc, przychodzi do swoich uczniów, którzy są na jeziorze. Zacznę zatem od przedstawienia tego tekstu według Ewangelii Świętego Jana. Opowiedziane jest to wydarzenie również przez innych ewangelistów, ale zacznijmy od Ewangelii Jana. O zmierzchu uczniowie Jego zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi, przeprawili się przez nie do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Jezioro burzyło się od silnego wichru. Gdy upłynęli około 25 lub 30 stadiów, ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi. I przestraszyli się. On zaś rzekł do nich: to ja jestem, nie bójcie się. Chcieli go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali. To jeden z tekstów opisujących to wydarzenie. Opowiada je również ewangelista Mateusz i Marek, a to, które odczytałem, jest opisane w Ewangelii Świętego Jana w 6 rozdziale. Nie ma wątpliwości, że człowiek współczesny cierpi, ale jest też bardzo znamienne, że dzisiaj coraz częściej człowiek cierpi z powodu niewłaściwej czy też słabej swojej wiary. Cierpi dlatego, że wiarę, która powinna być oparta na Panu Bogu, wiarę w Boga, zastępuje religią czy też religijnością, która jest bez Boga. Owszem, w religii są jakieś bóstwa, bożki. Istotą religii, jeśli pamiętamy, jest oddawanie kultu, jest ten wewnętrzne pragnienie, żeby sprawować jakiś rytuał. Ale w religijności to człowiek panuje nad bóstwami, które sobie stwarza. W wierze jest inaczej. W wierze człowiek musi poddać się pod panowanie. A zatem bóstwa czy bożki człowieka religijnego są mu posłuszne. Posłuszne człowiekowi. Ale w wierze, żeby człowiek mógł naprawdę doświadczyć mocy Boga, człowiek musi okazać Bogu posłuszeństwo. I dopiero wtedy możemy mówić, że jest to człowiek głęboko wierzący. To wydarzenie, do którego dzisiaj sięgam, opisujące Pana Jezusa, który krocząc po jeziorze przychodzi do swoich uczniów, jest częścią lekcji, jakiej Jezus udziela swoim uczniom, ucząc ich wiary. Apostołowie uczą się wiary, stawiają kroki, tak jak uczniowie w szkole, zdobywając pewne umiejętności, poszerzając swoją wiedzę i w ten sposób zdobywając coraz więcej mądrości. I uczniowie też się uczą. To wydarzenie było jednym z ważniejszych, jeśli chodzi o wychowanie uczniów do prawdziwej, głębokiej wiary. Chciałbym, aby dzisiaj ta katecheza wyglądała trochę inaczej, a zatem zamiast kolejnych rewelacji z katechizmu, abyśmy zwrócili uwagę na rewelacje, jakie znajdują się w tekście biblijnym. Będę korzystał z tych trzech opisów razem wziętych, stąd nie wszystko, do czego się teraz odwołam, było wymienione w tym fragmencie z Ewangelii świętego Jana, ale jest. A więc krok po kroku chciałbym, żebyśmy teraz krótko przeszli przez tę Ewangelię, aby zobaczyć, w jaki sposób Pan Jezus swoich uczniów uczy wiary, uczy wierzyć, albo przygotowuje ich do przyjęcia łaski wiary. Najpierw pojawia się przynaglenie ze strony Pana Jezusa, żeby się już przeprawili, żeby zeszli z lądu, wsiedli do łódki i zaczęli płynąć po jeziorze. Jezioro jest w symbolice biblijnej miejscem życia wewnętrznego. Jest symbolem oznaczającym życie duchowe. Dopóki człowiek mocno stoi na ziemi, dopóty dobrze panuje nad swoim życiem, a przynajmniej tak mu się wydaje. I stąd to zaproszenie Pana Jezusa, żeby wsiedli do łódki, wypłynęli na jezioro. I za chwilę zobaczymy, że im dalej od brzegu, to znaczy im głębsza przepaść pod nimi, tym mniejsza pewność siebie samego, większy lęk i w związku z tym bardziej dotkliwa potrzeba, żeby znaleźć kogoś, na kim mogę się oprzeć. Pan Jezus zatem najpierw przynagla swoich uczniów, żeby już zaczęli się przeprawiać. Tak jak bardzo często przynagla wielu ludzi do tego, żeby zaczęli już żyć radykalnie Ewangelią. Do tego właśnie nas Pan Jezus ciągle będzie przynaglał i zachęcał. Abyśmy Ewangelię przestali traktować tylko jako ważną lekturę w naszym życiu, ale zaczęli ją traktować jako najważniejsze słowa w naszym życiu. Słowa, które wyznaczają kierunek naszego życia. Słowa, które określają, jaki jest cel i co ważniejsze, jaki sens ma nasze życie. Początek jest właśnie taki, abyśmy zechcieli zacząć być słuchaczami Jezusa, abyśmy zechcieli być uczniami w szkole Jezusa Chrystusa. To jest początek. Od tego się wszystko zaczyna. Kiedy nie ma tej decyzji na to, żeby żyć Ewangelią i wprowadzać ją w życie, to nic też nie dzieje się w dziedzinie rozwoju naszej wiary. Pan Jezus odchodzi na górę, zostawia swoich uczniów. To jest pewien szczegół tego wydarzenia, że uczniowie do łódki wsiadają sami. On zostaje, wchodzi na górę, będzie tam modlił się całą noc. I kto był w Ziemi Świętej, nad Jeziorem Galilejskim i widział Górę Błogosławieństw, która stoi blisko tego jeziora, może wyobrazić sobie łatwo, że Pan Jezus wchodząc na górę, z góry, z wysokości, dobrze widzi cały czas, co dzieje się z uczniami. Oni natomiast nie mają takiej możliwości. Kiedy jest się na wodzie i to jeszcze kiedy zaczynają się robić fale, wieje wiatr, widać bardzo niewiele. I to też jest bardzo charakterystyczne dla naszego życia, zwłaszcza dla naszej wędrówki do zjednoczenia z Bogiem. Charakterystyczne jest to, że kiedy się tę wędrówkę zaczyna, czasami można mieć wrażenie, że widzimy mniej niż kiedy zaczęliśmy tę wędrówkę. Ale to są tylko wrażenia. Jeśli bowiem idzie się z Bogiem, to ma się pewność, że Bóg widzi. I właśnie tę prawdę przypomina ten epizod, że Pan Jezus, kiedy już wyprawił swoich uczniów, kiedy zaczęli wiosłować, zmagać się, sam wchodzi na górę, to znaczy, że będzie modlił się, będzie ich widział i będzie nieustannie ich wspierał. I tak właśnie jest, że kiedy my idziemy drogą wiary, to Jezus nieustannie jest z nami. I że kiedy idziemy drogą wiary, to Jezus jest z nami nawet wtedy, kiedy Go nie widzimy. Jest z nami blisko i widzi nas nawet wtedy, kiedy my zmysłami nie potrafimy Go dotknąć, bo jest dla nas zbyt ukryty. A zatem Pan Jezus odchodzi na górę. Apostołowie zaś w tym samym czasie wiosłują. Płyną po morzu i, co jest ważne, oddalają się od brzegu. A zatem wchodzą w tajemnicę. Dla nich, tak jak dla każdego człowieka, woda nie jest naturalnym środowiskiem życia. Im dalej od brzegu i im większa świadomość, że pod nami jest głębsza woda, tym większa utrata poczucia bezpieczeństwa, tym większe misterium, czasami zwykłe tremendum, czyli lęk. I tak jest wtedy, kiedy wchodzi się w doświadczenie obecności żywego Boga. Tak jest wtedy, kiedy człowiek, odpowiadając na swoje wierze, czy idąc za tą wiarę, zaczyna okazywać posłuszeństwo Bogu, któremu się zawierzył. Doświadcza ten człowiek misterium, doświadcza tajemnicy, czasami tajemnicy, która może go przerażać, tak jak i tych uczniów, którzy, oddalając się od brzegu, coraz bardziej tracą pewność siebie samych. Wieczór zapadł. Kolejny element, który pogarsza sytuację uczniów, a zatem odbiera im panowanie nad sytuacją. Zbliżają się ciemności. To już dokładnie nas naprowadza na temat wiary, ponieważ mówiąc o wierze, wielu świętych i liczne dokumenty Kościoła bardzo często używają przymiotnika ciemna, że wiara jest ciemna. Również było to bliskie wspominanej dzisiaj w liturgii świętej Teresie od Dzieciątka Jezus, która była karmelitanką. To właśnie duchowość karmelitańska przez swoich świętych, Jana, Teresę Wielką, szczególnie nam wykładają tę doktrynę o tym, że do Boga kroczy się przez ciemność wiary, która wcale nie oznacza nieobecności Boga, ale która oznacza słabość człowieka. Ta ciemność wiary jest dlatego, że jesteśmy tak słabi i że musimy wytrzymać i pozwolić Bogu przeprowadzić się przez tę ciemność, żebyśmy mogli przyzwyczaić się do obecności Pana Boga i zacząć Go widzieć. Zacząć Go widzieć inaczej niż przez zmysły zewnętrzne. To na tym polega istota tej ciemnej wiary, że Bóg znika w pewnym momencie człowiekowi wierzącemu, znika, ponieważ przestaje ten człowiek mieć zdolność doświadczania Boga przez zmysły. A wcześniej być może potrafił to robić bardzo swobodnie i z powodzeniem. Kiedy Bóg chce jednak człowieka poprowadzić dalej, sprawia, że zapada noc. Że nie może człowiek już dłużej adorować Boga, opierając się tylko na zmysłach. A jest tak dlatego, że nasze zmysły są absolutnie niewystarczające do tego, abyśmy mogli poznać, kim naprawdę jest Bóg. Dlatego Bóg znika takiemu człowiekowi z pola widzenia jego zmysłów po to, żeby ukazać mu się na nowo, inaczej, przez doświadczenie duchowe. I kiedy uczniowie przejdą przez tę próbę wiary, która oczywiście na tym wydarzeniu się nie skończy, skończy się dopiero na Golgocie, na zesłaniu Ducha Świętego, na zmartwychwstaniu. Kiedy uczniowie przejdą tę to doświadczenie wiary, od tej wiary, ciemności wiary, a więc przejdą od wiary zmysłowej do wiary duchowej, wtedy będą Boga doświadczać inaczej. Jest to oczywiście przeznaczeniem każdego człowieka. Pan Bóg każdego chciałby tak przeprowadzić, ale nie każdy Bogu na to pozwala. A zatem te ciemności oznaczają ciemność wiary w poznawaniu Boga, również oznaczają ciemność wiary w uczuciowym doświadczaniu obecności Boga. Rzeczywiście ta ciemność może dotknąć również sfery uczuć człowieka. I może się temu człowiekowi wydawać, może mieć takie wrażenie, że jak się tak głęboko zaangażował w poznanie Boga, to w ogóle stracił zdolność odczuwania czegokolwiek. I czasami błędnie może to zinterpretować, że złe owoce przyniosła ta jego praca. I że przez to swoją pracę stracił Boga. Bardzo trzeba uważać, kiedy ciemności dotyczą wiary, żebyśmy nie popełnili błędu w rozeznawaniu. Bo jeśli te ciemności pojawiają się w naszym życiu jako skutek pragnienia Boga, a zatem trwania w łasce, jeśli te ciemności nie są skutkiem lekceważenia Boga, czyli popełniania grzechów, utraty łaski, jeśli zatem te ciemności następują, pomimo że trwamy w łasce uświęcającej, to jest wysoce prawdopodobne, że to Bóg działa i że dzieje się coś ważnego w naszym życiu. Łódź była na środku jeziora. To taki kolejny szczegół. Może nam trudno to sobie wyobrazić, ale jezioro Galilejskie jest wielkie jak morze. A łódka, w której podróżowali uczniowie, bardzo mała. Zapada wieczór, wiatr jest przeciwny, zaczynają robić się duże fale. Uczniowie są sami. I właśnie to ich dotyka. Zaczynają doświadczać swojej kruchości. Nie są na swoim terenie. Wchodząc na tę łódkę i wypływając, oddalając się od brzegu, oddalili się od tego, co zapewniało im poczucie bezpieczeństwa. Poszli za Jezusem. Posłuchali Go, żeby się przeprawić na drugą stronę. I oto teraz znajdują się w momencie najbardziej krytycznym tej wędrówki, czyli są na samym środku jeziora, w którą w każdą stronę jest tak samo daleko, żeby wrócić do tego, co jest znane, do swojego poczucia bezpieczeństwa. Są na samym środku, a zatem ma prawo towarzyszyć im lęk. Boją się. Są sami w środku żywiołu, którego nie rozumieją i tym bardziej żywiołu, nad którym w ogóle nie mogą zapanować. A przecież dla nas jest takie ważne w życiu, żebyśmy panowali nad życiem. Takie jest to dla nas ważne. Czasami nie potrafimy od tego się oderwać i często jest to powód, dla którego Bóg nie może bardziej działać w naszym życiu. Ponieważ my nie potrafimy odpuścić tej pokusy, że musimy kontrolować wszystko w swoim życiu. Nie możemy odwrócić się od tej natrętnej myśli, że musimy panować nad swoim życiem. Dlatego czasami Pan Jezus, tak jak i uczniów, wyprowadzi nas tak daleko od naszego poczucia bezpieczeństwa, że nie będziemy potrafili zapanować nad życiem. Ale to nie musi oznaczać w życiu człowieka katastrofy. Może to oznaczać moment bardzo ważnej zmiany w życiu. Nie chodzi w tym całym wydarzeniu o to, żeby uczniowie od tego momentu stali się kompletnie niezaradni. Żeby oni stali się całkowicie zależni. Pan Jezus przychodzi na świat po to, żeby ludzie mogli być wychowywani i by stawali się samodzielni, bo tacy muszą być, żeby wejść w głęboką relację, w relację miłości. A Bóg pragnie tylko takiej relacji z nami. I dlatego Bóg jest pierwszy, któremu zależy na tym, żeby wychować nas do samodzielności. Do samodzielności w myśleniu. Do samodzielności w podejmowaniu decyzji, w wyborach. Ale musimy przejść przez niejedną lekcję, między innymi właśnie taką jak uczniowie, których łódź w pewnym momencie znalazła się na środku jeziora. A więc w samym centrum żywiołu, nad którym oni nie panują, któremu nie mogą wydawać rozkazów, od którego w znacznej mierze zależą. Cóż jest bowiem warta ta mała łupinka, ta łódka wobec tego potężnego żywiołu, w którym się znaleźli. Jest też zaznaczony trud przy wiosłowaniu. Aby pokonać trudności duchowe, na które natrafiamy w naszej drodze ku Panu Bogu, trzeba zmagać się ze swoim życiem. Trzeba też zmagać się ze sobą. To jest również ważne, jeżeli ma dojść do głębokiej przemiany wewnętrznej. Ważny jest wysiłek. Ważny jest wysiłek. Ta prawdziwa zmiana, która ma uczynić nas posłusznymi Panu Bogu, nie oznacza, że mamy się stać bezradnymi, takimi, którzy przestają podejmować decyzje, którzy przestają myśleć, czyli którzy przestają dbać o swoje życie. Wręcz przeciwnie. Tak jak potrafimy, na miarę swoich możliwości, każdy z nas ma wypełniać swoje obowiązki i być wierny. Ale doświadczenie duchowe nauczy nas pokory i przekonamy się, że nie potrafimy zadeklarować ani przyrzekać wierności na długie lata. Doświadczenie nauczy nas pokory, że jesteśmy zdolni zadeklarować Panu Jezusowi i najbliższym, że będziemy wierni dzisiaj, tego jednego dnia. I że postaramy się tego jednego dnia dochować wierności rzeczom małym, w jakim zostaliśmy postawieni. A jeśli chodzi o resztę, o naszą przyszłość, to właśnie jest przedmiotem zaufania, które mamy pokładać w Bogu, że On zatroszczy się o to, że jutro też będziemy mieć tę siłę. I za tydzień, i za rok, i za 10 lat. I na tym właśnie zbuduje się zupełnie inny rodzaj zaufania co do swojej przyszłości, budowania swojego poczucia bezpieczeństwa. Już nie w oparciu o to, ile ja potrafię, jakie mam wyniki badań i ile jeszcze wynika, że będę mógł popracować zawodowo. Ale już w oparciu o obecność Boga i o Jego mocne słowo, kiedy mówi, że się o nas zatroszczy, że nie zostawi nas samymi, że zawsze będzie z nami. To jest zupełnie inna filozofia. To zupełnie inne fundamenty, na których człowiek buduje swoje życie. I wcale nie oznacza to, że porzuca człowiek swoje powołanie, że ma odejść z miejsca, w którym Pan Bóg go umieścił, pewnych życiowych wyborów, że ktoś jest w małżeństwie, ktoś inny w kapłaństwie, jeszcze ktoś inny w życiu konsekrowanym. Zmiana wewnętrzna wcale nie musi oznaczać, że teraz zmieniamy swoje powołanie. Zmiana wewnętrzna oznacza, że zmieni się źródło, siły potrzebne do tego, żebyśmy wytrwali w swoim powołaniu. Ta przemiana duchowa, której tutaj podlegają uczniowie, oznacza, że misja, którą daje im Jezus, będzie wypełniana już nie w oparciu o to, ile oni potrafią, ile mogą, ale przede wszystkim w oparciu o Jezusa, który jest wszechmocny i który ma władzę nad życiem i śmiercią. I to będzie podstawa ich nadziei. przyszedł do nich krocząc po jeziorze. Taki moment krytyczny, kiedy się już długo zmagają, szarpią się, na pewno są zmęczeni, znużeni. Tak jak i w naszym życiu codziennym, ale też i w tym duchowym, kiedy modlitwa przez zbyt długi czas staje się taka trudna, nudna, oschła. Człowiek może być bardzo zmęczony. Oni też na pewno są znużeni. I przychodzi do nich Jezus, krocząc po jeziorze, więc w jakiś niezwykły sposób, konkretny, materialny, dotykalny. I my też musimy docenić widzialne znaki obecności Boga w naszym życiu. Widzialne znaki obecności Boga w Kościele. A przede wszystkim najważniejszy z tych widzialnych znaków obecności Pana Boga, którym jest ciało i krew. Żywe, nie pamiątki. Nie kielich wycinany na pierwszą komunię ze styropianu. Nie slajdy puszczane na ekranie, przedstawiające mękę Pana Jezusa. My mamy coś więcej. Mamy coś więcej niż pamiątki i znacznie więcej niż symbole. Mamy żywą krew i prawdziwe ciało Jezusa Chrystusa. Trzeba zatem docenić widzialne znaki obecności Pana Boga. Bardzo ciekawe, że uczniom wcale nie było łatwo przyjąć tej obecności Jezusa, kiedy przychodzi po jeziorze. I że nam też nie jest łatwo przyjmować obecność Jezusa w sakramentach. To, że mamy wierzyć, że Jezus jest w Eucharystii, wcale nie oznacza, że to ma być dla nas takie łatwe i lekkie. Nikt nie powiedział, że to jest łatwe. I nikt nie powiedział, że wystarczy tak mocno się wewnętrznie zmobilizować i już będziemy w pełni doświadczali całkowicie tej obecności Jezusa i Go widzieli. Nie. To jest obecność ukryta. Nawet jeżeli my, patrząc swoim wzrokiem, widzimy na każdej Eucharystii kielich z krwią Chrystusa i to ciało Jego podnoszone przez kapłana. Oczy nasze bardzo często, tak jak uczniów z Emaus, są oczami na uwięzi. To jest wielki trud. Kiedy jesteśmy na Eucharystii, to jesteśmy wzywani do tego, żeby wyznać wiarę. Wyznaj wiarę, że w tych znakach, które widzisz przed swoimi oczami, jest ukryty prawdziwy Pan Bóg. To jest wezwanie. Jest pewna prowokacja. A Bóg jest pomiędzy nami ukryty, ponieważ Jego prawdziwy majestat jest zbyt potężny, żeby mogła go znieść taka krucha istota jak nasza wolność, jak jeden człowiek. Póki co zatem ukrywa się. I będzie ukrywał się tak długo, aż nasza natura, nasza wola, rozum, całe nasze człowieczeństwo nie przyzwyczai się do obecności tak potężnej wolności, jaką jest Pan Bóg. Niemniej w Bogu jest pragnienie. I jest to pragnienie, żeby ludzie odkrywali tego Pana Boga, który się ukrył. Pan Jezus, Pan Bóg pragnie być przez ludzi odsłaniany. Jest w nim głębokie pragnienie, żeby być odkrywanym przez ludzi. A zatem jest w Bogu tęsknota, żeby ludzie pragnęli Boga. I my możemy iść w tym kierunku. I może w nas, przez nasz wysiłek podejmowany w życiu duchowym, rosnąć pragnienie. Pragnienie Boga. I to jest ważne. Nie jest tak ważne, czy uda nam się odsłonić tę tajemnicę, czy uda nam się odkryć Pana Boga obecnego. Zostawmy to Jemu. Kiedy będzie chciał, odkryje przed nami prawdziwy swój majestat. A póki co, opierając się na tych znakach i tej obecności Boga, do jakiej mamy dostęp, budujmy w sobie pragnienie i rozbudzajmy w sobie prawdziwą tęsknotę za Jego obecnością, aby Go doświadczyć. A Pan Jezus przyjdzie w taki czy inny sposób. Widzimy, że niewiele było potrzeba, żeby uczniowie, widząc pewien znak wielkości ukryty w tym człowieczeństwie Jezusa, widząc to Jego bóstwo, niewiele brakuje, żeby wpadli w przerażenie, jeszcze większe niż wobec tego żywiołu. Nikt nie jest napisane, że kiedy były fale i wiatr przeciwny, że oni krzyczeli. Ale jak Jezus przyszedł po jeziorze, to jest napisane wyraźnie słowo, zaczęli krzyczeć. Jak musieli się przestraszyć. A zatem jak musiała ich sparaliżować ta niezwykła wielkość, którą zademonstrował Jezus w tamtym momencie. Nie dziwmy się zatem temu, że na naszych mszach niedzielnych często jest taka atmosfera, no wręcz takiego uśpienia, tak jakby się nic nie działo. Jesteśmy tacy rozluźnieni. Może właśnie o to chodzi, żebyśmy najpierw nauczyli się czuć bezpiecznie w obecności Jezusa, w Kościele, w czasie sakramentów. Zupełnie bezpiecznie. Człowiek, który się boi, nie ziewa. Człowiek, który ma strach, jest cały napięty i sparaliżowany, czujny. A tymczasem Jezus chce nas oswoić ze swoją obecnością tak, żeby się powyłączały te nasze mechanizmy obronne. Tak, żebyśmy nie mieli już takiego wielkiego napięcia, jakie często nam towarzyszy, kiedy dzieje się coś niezwykłego. Kiedy pojawia się jakaś ważna osoba, z którą chcemy się spotkać, a my nie potrafimy zapanować nad własnymi emocjami. Jezus dobrze nas zna i wie, że gdyby się ujawnił nagle, bezpośrednio, wielu z nas w ogóle nie wytrzymałoby takiej obecności. Ucieklibyśmy. Zatkalibyśmy sobie uszy i oczy, bo nie moglibyśmy wytrzymać tego napięcia. Do bliskości Jezusa trzeba się przyzwyczaić. Trzeba przywyknąć. Trzeba się jej nauczyć. I na pewno potrzebny jest do tego czas, ale do tego również potrzebna jest nasza obecność. Nic w dziedzinie pogłębiania tej naszej wiary nie dokona się, jeśli nie będziemy podejmować własnego, osobistego wysiłku, jeśli nie będziemy budzić w sobie tego pragnienia, jeśli nie będzie w nas rosła ta tęsknota za Bogiem. To jest potrzebne. Tak zresztą jak w każdej relacji. W relacji rodzinnej, w relacji w małżeństwie, w relacji z rodzeństwem, w relacji z krewnymi, w relacji z przyjaciółmi. Wszędzie trzeba się nauczyć tej bliskości. Trzeba się oswoić. Nauczyć się wytrzymywać tą bliskość. I to nie tak, że zbudujemy takie mechanizmy obronne, że teraz możemy być blisko siebie, a każdy przez gruby mur. To żadna bliskość. Takie to jest zupełnie proste, łatwe. To dzisiaj możemy tak zamieszkać, każdy z nas. Ale jeśli próbujemy, staramy się budować prawdziwe relacje, to wiemy, co to znaczy. Tak? Dobrze wiemy, że prawdziwe relacje wymagają rozbrajania się, burzenia murów, a zatem narażania się też na dotknięcia, stawania się coraz bardziej bezbronnym w relacji. Bo tylko wtedy wiemy, że naprawdę się do kogoś zbliżamy. A ile murów obronnych ma Pan Jezus do pokonania, żeby naprawdę mógł spotkać się z nami serce z sercem? Nie wiem, jak to wygląda tak osobiście, ale znając z doświadczenia to, jaka jest kondycja człowieka naszego, trzeba powiedzieć, bardzo trudną sytuację ma Pan Jezus. I nie chcę mówić za innych. Wystarczy, że sobie uświadomię, jak on ma problemy, żeby dostać się do mojego serca własnego. Jak wiele mam postawionych barier, których nie potrafię na dzień dzisiejszy tak po prostu zostawić. A więc to wzajemne nasze oswajanie się po prostu musi trwać. I nie wolno w tym zwątpić. Nie wolno zwątpić, kiedy Jezus mówi, że On pragnie. Nie wolno zwątpić, że to słowo jest źle użyte, że to słowo nie do mnie. Jak najbardziej. Jest dobrze użyte i do mnie. Jezus mówi, pragnie, patrząc na każdego z nas. I dając bardzo jasny komunikat, że to pragnienie dotyczy głębokiej potrzeby, żeby zjednoczyć się z nami. Serce z sercem. Wszedł do nich do łodzi. Wobec ludzi wiernych Pan Jezus w pewnym momencie po prostu staje się kimś bliskim. Tak bliskim, że wchodzi do ich wnętrza, kiedy jest czas Komunii Świętej. Taką bliskość przeżyli ci, których nazywamy świętymi, i czytając ich teksty, do czego bardzo zachęcam, żeby sięgać do tekstów świętych. Nie do prywatnych objawień, ale do tekstów świętych, gdzie są bardzo często ich słowami opisane doświadczenia spotkania z Bogiem, które my nazywamy tak górnolotnie doświadczeniami mistycznymi. Są to doświadczenia Boga, które jeśli człowiek już mu na to pozwala, jeśli już jest oswojony, który po prostu ma pragnienie, żeby dotykać człowieka, dotykać jego serca. Tak właśnie jak w tej sytuacji opisanej z uczniami na jeziorze, walczących z żywiołem, w tym poczuciu, że są sami, w silnym uczuciu lęku, ale ludźmi, którzy wyznają wiarę. I wobec ludzi wiernych Jezus staje się w pewnym momencie kimś tak bliskim, że wchodzi do ich wnętrza podczas Komunii Świętej. I to jest nasza nadzieja. Nasza nadzieja na przyszłość związana z Jezusem. A co się potem stało, kiedy Jezus wszedł do łodzi? Są dwa takie opisane skutki. Wiatr się uciszył. A zatem następuje pokój wewnętrzny. I to jest również obietnica w wierze, jeśli wytrwasz. To w wierze Jezus daje ci obietnicę, że przyjdzie taki dzień, gdzie doświadczysz wewnętrznie prawdziwego pokoju serca, głębokiego. I drugi taki znak związany z tym, co się staje, kiedy Jezus przychodzi, jest blisko. Natychmiast znaleźli się przy brzegu. Kiedy już Pan Jezus dołącza się do tej przeprawy, kiedy wchodzi do łodzi, to ona wcale nie idzie lżej, że jest im łatwiej wiosłować albo w ogóle bez wioseł, że wiatr w żagle. Nie. Kiedy Jezus dołącza się do przeprawy, ona kończy się. Napisane jest, że nagle znaleźli się na drugim brzegu. Nagle. Oczywiście to nie oznacza, że zostali już przeniesieni na łono Abrahama. Uczniowie po tym epizodzie jeszcze długo żyli. Jeszcze się zmagali. Ale stawali się coraz innymi ludźmi. Zmieniała się ich osobowość. Stawała się to coraz bardziej osobowość ludzi wierzących w Jezusa. A zatem zmieniała się ich zdolność do tego, żeby oprzeć się na Bogu. Żeby Bogu objawiającemu się okazać posłuszeństwo. Kończę życzeniami, żebyśmy mieli takie głębokie pragnienie, kiedy sami wyznajemy wiarę i poszukujemy Jezusa w wierze, aby w nas było to pragnienie i żeby ono rosło. Tak po prostu, pragnienie Boga. Pragnienie Boga w naszym życiu, pragnienie Boga w naszym sercu, pragnienie Boga, pragnienie Boga. I oby to pragnienie było zaraźliwe, a zatem, aby inni patrząc na nas, również zaczęli nosić w sobie takie pragnienie poznania, kim jest Bóg i spotkania z Nim. Dziękuję bardzo za nasze spotkanie i uwagę. I też teraz na koniec prośmy może przez ręce Maryi, aby Pan Bóg udzielił nam błogosławieństwa. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wymawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi Pan z wami. Niech błogosławi was Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.